Dobry Ojcze, przyjdź w duchu proroczym i spocznij na każdym, który tu jest. Potrzebujemy wziąć z Twojego obdarowania, chcemy widzieć, chcemy słyszeć, chcemy to rozumieć i chcemy w tym obfitować, Ojcze. Kiedy będziemy ćwiczyć, kiedy będziemy się uczyć, chcę, Panie, żeby to nie było suche, ale żeby to było ociekające Twoim moszczem. Żeby to było namaszczone, Panie, i żeby przychodziło z odświeżeniem do nas, żeby dawało nam taką realną pewność tej duchowej rzeczywistości. Udzielam z ducha proroczego dla tych, którzy tu są. W imieniu Jezusa. Amen. Siadamy. Na początek chcemy sobie mówić o tym, jak zacząć prorokować, tak? Jak to utrzymać? Jakie z tego mamy korzyści? Myślę, że to będzie dobrze. W zasadzie powinniśmy zacząć chyba od tego, jakie mamy korzyści, no bo wtedy będziemy czuli się zachęceni, żeby w ogóle to robić. To musi być interesowny trochę. Ale zaczniemy tak według planu. Słowo Boże mówi nam, że każdy z nas w Chrystusie Jezusie może robić wszystko, tak? Zgodnie z Jego wolą. Ale On chce też, już tak, nie tak ogólnie, żebyśmy prorokowali, żebyśmy uzdrawiali, żebyśmy chodzili w objawieniu, ponieważ mamy czynić wolę Bożą, a wola Boża to jest objawienie, tak? Ktoś mówi, zapisane jest w Biblii, zrobiłem taki myk, jak był mecz Polska-Niemcy, sprawdziłem, co jest na drugim programie, tak? A tam był film Krzyżacy. I chwilę sobie pooglądałem Krzyżaków, zamiast oglądać mecz. Taki ze mnie sportowiec. I sobie pomyślałem, przecież oni bazowali na Biblii, że zabijali Boga. Szerzyli Ewangelię mieczem i ogniem. Tak? Więc to czytamy już w drugim liście do Koryntian, że litera zabija, tak? Duch jest, który ożywia. A jeżeli duch jest, który ożywia, to znaczy musimy chodzić w objawieniu. Wielu ludzi, dzisiaj jak wejdziecie na ulicę prostą, kiedyś tam starałem się, jestem krzywy, na ulicę prostą wszedłem, to przeczytałem pewne rzeczy i nie do końca byłem zbudowany. Krytyka, jad, poddawanie, wątpliwość, tak? Czemu to służy? Czemu to służy? Tak? Na pewno nie zbudowaniu. Jeżeli twoje dziecko nie może się uczyć, ponieważ no takie się urodziło, gdzieś po kimś odziedziczyło to pewnie, więc to nie tylko wina dziecka, i zaczyna się wyzywać od baranów nieumiejętnych i tam dalej, to dziecko na pewno nie jest zbudowane, na pewno się nie będzie uczyć. Ale jeżeli mówisz mu, dasz radę, tak? Jeżeli zaczynasz tłumaczyć, to nawet ten, kto nie ma zdolności matematycznych, zacznie matematykę rozumieć po pewnym czasie, dłuższym, ale zacznie. A kiedy już rozumie, to zacznie to lubić, tak? Więc, drodzy, potrzebujemy zachęty do wszystkiego. Potrzebujemy zbudowania i potrzebujemy wiedzieć, że naprawdę Bóg chce objawiać swoją wolę i daje dostęp do tej woli każdemu z nas. Ale musimy w to wejść. No, powinniśmy w to wejść, tak? Opowiem wam świadectwo, ponieważ pewne rzeczy musimy ćwiczyć i ćwiczenie zawsze jest takie no trudne. Jak mnie tato uczył kosić kosą, tato mój rolnikiem był, i pokazał mi, jak się to robi, wziąłem kosę, to pierwsze, co zrobiłem, to złamałem kosisko. Bo tak ciągnąłem kosą, że szpic mi się wbił w ziemię, a zrobiłem to z całą siłą i złamałem kosisko. Więc tato dał mi drugą kosę i powiedział, nie tak, ale tak. No i trwało to i trochę mnie pokrytykował i mówi, dasz sobie radę, ale popatrz, dwie krowy by się za tobą napasły, tak? Kosisz, że zostaje pełno za tobą. Ale po pewnym czasie nauczyłem się, zobaczyłem, co to znaczy piętką do ziemi, co to znaczy szpic lekko w górę, co to znaczy kosić z biodra, tak? I po pewnym czasie. Ale on stał i mi mówił, co źle robię. A czasami stanął za mną i kierował moją ręką, tak? Więc wam powiem taką historię. Nie wszyscy to lubią. Dwie historie wam powiem. Pewną jedną już znacie, ale drugą wam powiem, której nie znacie. Byłem teraz na konferencji z Randy Clarkiem i pierwszy dzień, w czwartek, z moim synem usługiwaliśmy, byliśmy w grupie modlitewnej i był taki czas modlitwy o ludzi, więc zaczęliśmy się modlić o ludzi i nagle podeszło do nas takie małżeństwo i powiedzieli, w razie kiedy się o nas modliłeś, czy możesz się o nas pomodlić teraz? Powiedziałem, to dobrze, będziemy się modlić. Ale powiedziałem, ale najpierw o żonę, później o męża, tak? Nie razem. I kazałem jej usiąść, ona usiadła sobie i z Dawidem się o nią modliliśmy, z moim synem, modliliśmy się o nią. I ona już chciała wstać, ja powiedziałem, nie wstawaj. Ty coś dostałaś teraz, ale siedź, ponieważ Bóg mi pokazał twoje wnętrze, że w twoim wnętrzu jest może tak z 5 centymetrów żywej wody, a reszta pusto i pusto, jak w studni bez wody, tak? Więc siedź sobie, zamknij oczy i mów, Boże, napełnij mnie. I tylko tyle, tak? I poszliśmy się z Dawidem modlić dalej. I ona siedziała i tak widziałem, głowę odchyliła, siedziała sobie na krześle. I nagle patrzę na nią, pomodliliśmy się o kogoś, a ona już jest po piersi napełniona. Podszedłem do niej, powiedziałem, już 2/3 jesteś napełniona, jeszcze 1/3, jeszcze czekaj. Więc ona czekała dalej i o kogoś się tam znowu modliliśmy i popatrzyłem, a jej, ja na nią patrzę, wiecie, to był fantastyczny widok. Patrzę, z uszu jej wycieka, z nosa jej wycieka, z ust jej wycieka po prostu. I tak ładnie wycieka. Podszedłem do niej, powiedziałem, jesteś pełna. Czy chcesz jeszcze więcej? Ona mówi, chcę jeszcze więcej, ale już była taka, ledwo mówiła, tak? I mówi, ale jestem cudownie jak w niebie. Powiedziałem, dobrze, jak chcesz jeszcze więcej, to możesz to uzyskać pod jednym warunkiem. Jeżeli z tego, co masz, udzielisz komuś. Tak? Teraz musisz udzielić te, ona mówi, ale jak ja nie mogę wstać? Ja po prostu jestem w takim stanie, że nie mogę wstać. Więc powiedziałem, on mówi, to pomódźcie się o mojego męża, może mi tak przyjdę troszeczkę do siły, to ja wstanę. No ale powiedziałem, nie, my nie będziemy się modlić o twojego męża teraz, to ty masz się o niego modlić. Kazałem mu usiąść koło niej, położyłem jej rękę na niego, powiedziałem, teraz mu udzielaj. I go błogosław. A ona zaczęła się modlić tak. Panie Boże, dziękuję ci za mojego męża, taki fajny człowiek. I tak o mnie dba. I takie fajne rzeczy zaczęła mówić. I ja ją złapałem tak, po czym począstwem powiedziałem, ty miałeś go błogosławić. A ty zachwycasz się swoim mężem. Jak przyjdziesz do swojego domu, to możesz się nim zachwycać. A teraz ty masz go błogosławić. Ty słuchaj, co do ciebie mówię. Tak? I tak dosyć, no, zdecydowanie, może nie obcesowo, ale zdecydowanie powiedziałem. I ona tak patrzyła na mnie i mówi, to co? Jak mam to robić? Ja mówię, ty nie wiesz, jak się błogosławi? Czego mu życzysz? Co dla niego chcesz? Z czego chcesz mu udzielić, tak? I wtedy ona nagle stanęła i zaczęła mówić, Boże, to jest dobry człowiek, ja chcę, żeby był jeszcze lepszy. I zaczęła go błogosławić. Ja nie powtórzę wam tych słów, ale pierwszy raz rzeczywiście słyszałem taką modlitwę. Ona tak mu udzielała, tak go że on, ja czułem, że on się napełnia tak szybko i zobaczyłem jego wnętrze, a on w momencie był pełny. Ale musiałem ją skorygować. Niby była na konferencji, niby wszystko wiadomo, ale pewnych rzeczy nie umiemy robić. Wydaje nam się, że dobrze robimy, tak? Wydaje nam się, że umiemy, ale gdzieś to w nas jest, bo Bóg w nas to włożył, bo przecież miała, tak? Ale nie umiemy tego dać. Używamy jakichś szablonów albo naszych pojęć, więc potrzeba kogoś, kto by skorygował, kto zwrócił uwagę, ale też nie potrzebujemy, czy nie możemy się obrażać. Bo niektórzy ludzie zatną się i się obrażają. Nie chcą dalej iść. Wiecie, niedawno, wczoraj opowiadałem u braterstwa parów taką historię. Pewien człowiek, który jest jednym z liderów w kościele, gdzieś stanął w opozycji w stosunku do pastora. Z głupiego powodu, zupełnie nie miał, uważam, powodu do tego, żeby to zrobić, ale stanął w opozycji do pastora, bo poczuł się gdzieś mniej ważny, bo pastor go zapytał, a on to źle zrozumiał i czuł się obrażony, więc tak stanął. A żona zaczęła jego wchodzić tak bardzo mocno w służbę. I on też chyba miał problem z tym, że żona zaczyna być coraz bardziej używana, a on coraz stał w miejscu, może nie coraz mniej, ale stał w miejscu. I napisał do mnie SMS-a tragicznego. Co ja mam robić? W kościele się nie rozwijam, w domu moja żona jakby mnie nie honoruje, bo idzie do kościoła, służy w kościele, się rozwija, a ja tu w domu usycham. Tak? Problem. Więc mu napisałem, jeżeli chcesz, żeby ci żona szanowała i honorowała, to mów jej, że ją kochasz. I z tego napisałem mu, co wiem, to już od 2 lat nie nazywasz ją po imieniu nawet, do niej tylko mówisz bezosobowo. Nazywaj ją po imieniu, trzymaj ją za rękę, traktuj ją jak księżniczkę, użycz jej swojego samochodu, żeby pojechała, nie rozbije ci go, nie bój się. Tak? Nie kontroluj, jak jedzie samochodem, daj jej samochód, niech jedzie sobie do kościoła, tak? A ona z dziećmi jedzie tramwajami, bo on boi się dać jej samochód. Tak? I on do mnie odpisał, to jak mam to zrobić? W tym stanie emocjonalnym ja wiem, żeby to dało efekt, ale nie jestem w stanie tego zrobić. I sobie pomyślałem, to czego ten facet chce? Tak? To nie facet, tylko kalesony. Jak tak można? Przecież wie, co działa i on nie chce tego zrobić? To nie ma motywacji właściwej. To tak naprawdę nie chce. Udaje, że chce. Nie naprawi swojego małżeństwa i nie naprawi relacji w kościele, dopóki pewnych rzeczy nie zrobi, tak? Człowiek, który nie zapłaci ceny, nie wejdzie, albo człowiek, który nie pozwoli sobie zwrócić uwagi na coś, no to też nie wejdzie. Będzie treptał w miejscu, tak? Bo Bóg obdarował nas wszystkim, co jest nam potrzebne do czego? Do życia i do pobożności. A czytamy przecież, że bez objawienia naród się rozprzęga i ginie, tak? Więc potrzebujemy w kościele objawienia. Potrzebujemy nie tylko w kościele objawienia, potrzebujemy do swojego życia objawienia, żeby wiedzieć, co robić, jak zmierzać, jak się zachowywać, tak? Żebyśmy się poddali Duchowi Świętemu. Już nie mówię, żebyśmy tylko prorokowali, ale żeśmy się poddali Duchowi Świętemu, żeśmy wiedzieli, jakie powinny być relacje międzyludzkie, tak? Żeśmy mieli wrażliwość na drugiego człowieka, a ta wrażliwość wynika z Boga, tak? Więc jeżeli Bóg włożył w nasze serca obdarowanie, to powinniśmy się nauczyć je używać. Jak to robić? Moja żona, kiedy się nawróciła i przyjęła chrzest, przyszła do akademika, żeby się modlić. Po chrzcie. To było w niedzielę, to pierwszy rok studiów, tak? I zaczęła się modlić w obcych językach. Modliła się w obcych językach i co chwilę usłyszała, co jakiś czas słyszała swoje imię. Wydało się, że słyszy swoje imię w trakcie tego, jak mówiła obcym językiem. I zatrzymała się w modlitwie i powiedziała, Panie Boże, coś do mnie mówisz, ale ja nic nie rozumiem. Ty coś do mnie mówisz, ale w obcych językach, ja tego nie rozumiem. Powiedz mi, co ty chcesz mi powiedzieć? Tak? I zaczęła nagle w czystym rosyjskim. My znamy rosyjski tak ze szkoły, wiecie. To się uczyliśmy, kazali, tośmy się uczyli. Ale w czystym rosyjskim było powiedziane, że Bóg cię dzisiaj. Bóg przyjął cię do swojego królestwa, jesteś zbawiona, wszystko jest przygotowane, mam o tobie dobre zdanie. Takie dobre rzeczy, które ją podniosły, tak? Czy Bóg nie mógł tego od razu zrobić? No nie. Bo Bóg chciał ją rozwinąć. Bóg chciał, żeby zwróciła uwagę na swoje imię i to imię się pojawiło. Dlaczego w języku rosyjskim? Kilka razy prorokowała czysto po rosyjsku. Dlatego, że tego języka nie znała na tyle, żeby mówić, ale rozumiała go, więc na tyle, żeby była bezpieczna, Bóg jej dał taki język, tak? Że wiedziała, że to nie z niej, że ona sobie tego nie wymyśliła, że nie mogła sobie tego ułożyć. Zobaczcie, jaki Bóg jest perfekcyjny, tak? I kiedy zbudował już jej tą podstawę, mogła prorokować w języku polskim, bo już miała świadomość tego, kto to jest Bóg i czego od niej oczekuje i co jej dał. Czyli czasami zwracamy powinniśmy zwracać uwagę na takie drobne rzeczy, tak? Modlić się w obcych językach i coś jest, albo ja przynajmniej tak czasami mam, że jak się modlę w obcych językach, to wydaje mi się, że wiem, o co chodzi. I wtedy pytam się, Boże, czy to tylko mi się tak wydaje, czy to Ty? Grażynka tak samo ma chyba, tak? Nie? Czy to się wydaje, czy... I Bóg zaczyna mówić wtedy. Dlaczego? Bo jeżeli pytasz, to dostajesz odpowiedź, tak? Ale jeżeli tylko mówisz i mówisz i mówisz i nie dajesz czasu, żeby Bóg ci coś wyjaśnił, no to po prostu mówisz i nie słyszysz. Więc żeby zacząć, to musisz oczekiwać. Mało tego, opowiem wam jeszcze jedną rzecz. Pewien człowiek powiedział tak, wielu ludzi modli się o cud. Tak? Boże, daj mi cud. I ten ktoś powiedział, i ludzie nie wiedzą, o co się modlą. Bo żeby powstał cud, to wiecie, co musi być? Sytuacja potrzebna do cudu. Czyli ktoś musi być w takim tragicznym położeniu, że trzeba cudu. Czyli ludzie niejako modlą się, Boże, daj mi takie położenie, taką sytuację, żebym nie miał wyjścia i wtedy zrób cud. Ale kiedy taka sytuacja przychodzi, zaczynają się z Bogiem kłócić, tak? Zaczynają się z Bogiem kłócić. Ale już to pomijam. Czyli kiedy przychodzi trudna sytuacja i zaczynasz się wtedy modlić, Boże, spraw cud, bo już nie ma, lekarze mówią nie, okoliczności mówią nie, nie ma możliwości, spraw cud. I nie masz wyboru, musisz się za brzytwę złapać. I wtedy przychodzi cud. Tak? Wtedy przychodzi odpowiedź. Dlaczego? Bo o nią wołasz. Bo jej chcesz, bo jej pragniesz, bo twoje serce wzywa, bo naprawdę już nie liczy, nie ma znaczenia, co inni myślą sobie o tym. Tak? Czasami ktoś mnie woła, pastorzy są bardzo fajni, ale niektórzy śmieszni. Czasami mnie zapraszają, mówią tak, Ryszard, przyjedź. No dobrze, ale słyszałem, że masz jakiś problem z prorokowaniem. A często słyszę odpowiedź, wiesz co, już mi wszystko jedno, już się nikogo nie boję, mam takie problemy, że już mi wszystko jedno. Co sobie kto powie, to powie, ja potrzebuję rozwiązania, potrzebuję wiedzieć, tak? Ja potrzebuję wiedzieć. Więc jeżeli jesteś w miejscu, gdzie potrzebujesz wiedzieć, to wtedy zaczynasz wołać. Kiedy dla siebie wiedzieć, tak? Ale kiedy jeszcze? Ludzie, którzy są w służbie uzdrawiania, wiecie, co mówią? Że najczęściej Bóg cię użyje wtedy, kiedy kochasz ludzi, tak? Kiedy pochylisz się nad człowiekiem, kiedy czujesz ból tego człowieka. To jakoś aktywizuje ten dar uzdrawiania. I nawet Randy Clark powiedział, jeżeli nie masz empatii do człowieka, to raczej ciężko będzie ci modlić o jego uzdrowienie skutecznie. Czyli nie zawsze to się stanie, kiedy będziesz się modlił. Potrzebujesz mieć współczucie dla tego człowieka. I ci ludzie, którzy chcą służyć w darze uzdrawiania, powinni to mieć, wykrzesać to, tak? Ale też ludzie, którzy chcą używać proroczego, czy działać proroczym, wiecie, co muszą kochać? Nie tylko człowieka, muszą kochać Kościół. Bo to objawienie przychodzi nie tylko do pojedynczego człowieka, ale przychodzi też do Kościoła. Mało tego, kiedy ci ludzie stają w takim miejscu poddania, oddania, to tacy ludzie też nie chcą szkodzić Kościołowi, czyli ważą słowa, tak? Wiecie, że można używać złych słów w dobrej sprawie, albo nawet mając dobre objawienie, źle je przekazać. Więc ludzie, jeżeli kochasz Kościół, to nie przekażesz tego w sposób taki arogancki, zły, nie poniżysz kogoś. Przekażesz to w sposób taki, nawet trudną rzecz, żeby Kościół mógł to przyjąć i żeby był zbudowany. Oczywiście zawsze jest ktoś, kto się obrazi, ale niekoniecznie ty musisz to sprowokować, tak? Więc potrzebujemy takiego pragnienia. Jeżeli jest to pragnienie, to przychodzi różna forma Bożego objawienia. Czyli może to być Kiedy modli się w obcych językach, masz odczucia. Bardzo często tak jest. Najczęściej prorokowanie zaczyna się od odczucia. Coś czujesz. I wtedy albo za tym pójdziesz, albo to pominiesz. Tak, wydaje mi się. Znam osobę, albo znam sprawę. A co ci szkodzi zaryzykować i zapytać, tak? Co ci szkodzi? Ja na przykład miałem na tyle dobrze, że kiedy zacząłem po raz pierwszy prorokować, to modliłem się o to. Mówię, Boże, inni prorokują i niekoniecznie do mnie chcą prorokować, ale bym chciał wiedzieć, jaka jest twoja wola, jak funkcjonować. I wołałem to jakiś czas i modliłem się i pościłem. I w pewnym momencie miałem sen. Śniło mi się, że ja miałem łatwiej, byłem pastorem. Ja rządziłem. Było mi prościej, nikt mnie nie mógł zatrzymać. Znaczy, może nie nikt, ale niewielu mogło. Więc miałem sen, że nagle w czasie nabożeństwa zacząłem prorokować i się przestraszyłem. I to proroctwo pamiętam. Prorokowałem w tym śnie i to proroctwo pamiętam do dzisiaj. Dwie części się wypełniły, dwie jeszcze się nie wypełniły. Było czteroczęściowe. I się obudziłem przerażony. Skąd ja to wiedziałem wszystko? Tak? I upłynęło pół roku i kiedy wezwałem ludzi do modlitwy, wtedy Bóg naprawdę się poruszał. Mieliśmy uzdrowienia w kościele. To było sporo lat temu, ponad 20. Wiecie, ale Bóg naprawdę się poruszał w kościele. I ludzie często wychodzili do przodu. Myśmy, co nabożeństwo ludzie wychodzili do przodu. I co nabożeństwo coś dostawali. Wiecie, to było niesamowite. Ja nie wiem, Bóg to robił. I później to jakieś jakoś się wyciszyło, ale wtedy to było takie poruszenie, że byliśmy w szoku. I pamiętam, zrobiłem wezwanie i prawie cały kościół, jedna osoba została z tyłu, tylko siedziała sobie. Cały kościół wyszedł do przodu. Powiedziałem, Boże, ratunku. I tak dalej będzie, to te nabożeństwa nie wiadomo, jak długo będą trwały. Tak? I podszedłem do pierwszej osoby, zacząłem się modlić. Modliłem się normalnie. Pytałem się, o co chodzi. Ktoś powiedział, jaki problem. Modliłem się o problem. Ale odchodząc, zobaczyłem, że ta osoba płacze. Pomyślałem sobie, problem w pracy jakiś, a człowiek płacze. Ale może taka pogoda, wiecie, jak to człowiek sobie tłumaczy, tak? Może ma taki dzień. Podszedłem do drugiej osoby i druga osoba płakała, i trzecia, i czwarta, i sobie pomyślałem, coś ze mną jest nie tak. Co się dzieje, że ci ludzie płaczą, że nie płakali nigdy? I postanowiłem uważać na to, co mówię. Bo wiecie, jak ja się modliłem? Ja tak do dzisiaj się lubię modlić. Słucham, pytam się, jaki problem? Człowiek mi mówi problem. Ja zamykam oczy i zaczynam się modlić. I tak odlatuję, że po prostu nie zwracam uwagi na słowa. Moje serce się modli. Tak? Czyli mówi, Boże, Ty widzisz i błogosławię tą osobę. I to płynie z głębi mego serca. I tak, wiesz, nie kontrolowałem tego, co mówiłem. Ale postanowiłem kontrolować. Kiedy podszedłem do następnej osoby, pamiętam, jak dziś człowiek mówi do mnie, moja żona nie chce mnie puścić na nabożeństwo. Buty mi ostatnio wrzuciła do wody, garnitur mi wrzuciła do wanny i nie miałem w czym wyjść, dlatego dzisiaj jestem w dresach. Na przykład, tak? I módl się, żeby moja żona się zmieniła. Powiedziałem, to jest dobra metoda, to jest dobra intencja, będziemy się tak modlić. Zacząłem się o to modlić i mówię, Boże, Ty widzisz tą kobietę, która przeszkadza mojemu bratu przychodzić na nabożeństwa. Proszę Cię, Panie, i słyszę i nagle to tak, jakby ktoś przełączył kanał. I ja do niego mówię, nie twoja żona jest problemem. To ty jesteś problemem, tak? Mówi Pan. A w moim sercu jest ciągle modlitwa. Ja słyszę dwie modlitwy. Jedna modlitwa, Boże, błogosław tą kobietę, żeby ona się zmieniła, ale mówię zupełnie co innego. I to była poza moją kontrolą. I słyszałem, bo ty, kiedy byłeś w świecie, pomagaj swojej żonie, mówisz, że ją kochasz, a teraz wyzywasz ją od durnych, od nienawróconych. I ty jej w ogóle w domu nie pomagasz, tylko w kościele byś siedział, a ona z dzieckiem sobie nie radzi w domu. Dla niej kościół to jest złodziej, który zabrał jej męża. Jak ona ma się nawrócić? Jak ty będziesz dobry dla żony, to ona przyjdzie do kościoła i ona się nawróci. I on złapał się za głowę, krzyczy, to prawda. A ja złapałem się za głowę i krzyczę, skąd ja to wiem. Tak? To był szok. A później uspokoiłem się, to trwało jakiś czas, ludzie stali, ja się musiałem uspokoić. a później prorokowałem, ale to prorokowanie było inaczej, więc każdy ma inaczej. Moje prorokowanie już wtedy było inne, ale to było tak, jakby mnie ktoś nakręcił, jak włączysz karabin maszynowy, to on strzela, tak? I to tak było. Jak zaczynałem prorokować, przychodziło objawienie, to nie mogłem tego zatrzymać, znaczy mogłem na siłę, ale było to trudne i były tak szybkie słowa, że moja myśl za słowami nie nadążała. I to było po to, żebym wiedział, że sobie tego nie wymyśliłem. Rozumiecie? Każdy ma gdzieś swoją fobię i Bóg tą fobię musi przełamać, żebyś poszedł dalej, bo jeżeli się zatrzymasz na strachu, to nie przekroczysz tej granicy, nie będziesz prorokować. Nie będziesz brać z objawienia, bo środowisko nasze nie jest nam przyjazne. Mamy środowisko charyzmatyczne, ono nie jest nam przyjazne. Wiecie? Nie jest. Dlaczego? Bo ludzie lubią krytykować. Opowiadałem wczoraj, byliśmy, że nazwisk nie użyję, ale byliśmy na konferencji z Andy Clarkiem. Oczywiście były różne rzeczy, ale ja wróciłem zbudowany, wziąłem to, co najlepsze, tak? Przede wszystkim moja żona się tak zaktywizowała, że nawet się modliła o ślepego w parku, tak? Podeszła i opowiedziała mu o Bogu i powiedziała, Bóg uzdrawia ślepych również. Czy pan chce się żebym się pana pomodliła, tak? Pod wpływem świadectwa, które przywiozłem z konferencji. Była zachęcona. I mamy wiele takich rzeczy. Człowiek na grupie modlitewnej natychmiast został uzdrowiony, a powinien być w szpitalu. Więc to są świadectwa, tak? Pojechałem z jednej konferencji na drugą, tam ja już usługiwałem i uzdrowionych zostało sporo osób. Bo byłem zachęcony, tak? Więc wziąłem to, co najlepsze. Ale byli ludzie w autorytecie, którzy nie byli na tej konferencji. I wiecie, jaki dostałem SMS? Ryszard, jak to jest? Bo ten i ten człowiek, przecież mający autorytet w kościele, którego nie było na tej konferencji, tak a propos, napisał, bo Randy Clark to... I coś tam, tak? I starą historię jakoś wspomina. I różne rzeczy. I sobie pomyślałem, w jakim celu to służy? W jakim celu? Żeby przestraszyć? Żeby wybić z rytmu? Żeby przebudzenie nie poszło, żeby ludzie się nie modlili, żeby ludzie się bali pomodlić o kogoś, tak? Więc żyjemy w środowisku, gdzie ludzie nam postawili wiele takich warowni, takich zakazów, krytyk i te krytyki gdzieś są z tyłu naszej głowy i chce coś zrobić, się boisz, a co jeżeli się pomylę, tak? Na obozie proroczym, które prowadzę, zawsze mówię, nie bójcie się tego, że się pomylicie, bo każdy się myli. A tak a propos, czy apostoł Paweł się pomylił kiedyś, czy nie? Prorokowanie. Test. Znajomość Biblii. Mukiwasz głową, to gdzieś pomylił. Pomylił się. Powiedział, ja parafrazuję, pan niedługo przychodzi, więc niech panna się nie wychodzi za mąż, a niech kawaler się nie żeni, bo tacy będą mieli doczesne kłopoty, chcę wam tego oszczędzić, więc niech się nie żenią. Maranata, pan przychodzi. Ale dopiero później skorygował to i powiedział, ze względu na niebezpieczeństwo, tak, cudzołóstwa czy przeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę, niech każda ma swojego męża i od współżycia nie strąci i tak dalej. Rozumiecie? Gdyby posłuchać pierwszej wypowiedzi Pawła, to dzisiaj chyba Kościół chrześcijański by tak trochę umarł, tak? Chyba nie do końca by to było praktyczne. Więc Paweł, żyjąc nadzieją powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa i nakręcając się w tym kierunku, uznał i myślał, że to jest z Ducha Bożego, uznał, że lepiej się nie żenić, że lepiej nie zawierać związku małżeńskiego. Więc to będą relacje tylko przyjaźni, niech się ludzie poświęcają dla Kościoła, niech ewangelizują, bo Pan przychodzi. Ale Pan przychodzi, ciągle jest to w procesie i jeszcze nie przyszedł, tak? Chociaż ponoć już jest taka teoria, że przyszedł. Ja też nie uznaję. Ale jest taka teoria. Więc drodzy, wracamy do tego, co jest z tyłu głowy. Mamy pewne zahamowania i dlatego do ludzi mówię, nie słuchajcie tego, co jest z tyłu głowy, ale raczej używajcie przyjaznego języka, tak? Jeżeli zaczynasz prorokować, to nie mów tak, mówi Pan,
No bo możesz się pomylić i wtedy no, nieładnie to wyjdzie. Ale raczej mów, wiesz, mam to w sercu. Kiedy modlę się o ciebie, to mam to w sercu. Mam takie uczucie. I ja myślę, że to jest prawda. I ja chcę ci to powiedzieć, a ty to rozsądź. A jeżeli masz problem z rozsądzeniem, to idź do starszych kościoła i oni ci pomogą, bo oni ciebie znają. Bo oni cię kochają, bo są twoimi liderami, twoimi mentorami i oni mają wejrzenie w twoje życie, czy w życie tego człowieka, więc niech ten człowiek idzie, ale wy im to powiedzcie. Bo człowiek, który nie uwolni słowa, zatrzymuje je w sobie, nie rozwija się. Ta woda, jeżeli zatrzymacie wodę w stawie, to wiecie, w jeziorze tak woda nie jest taka mętna, bo jezioro ma przepływ, ale staw raczej nie, albo jeżeli już to tylko troszeczkę z niego ucieka, woda w stawie jest zawsze kwitnąca i zawsze mętna. Dlatego, że ona się psuje, bo stoi. Tak? Ona stoi. Więc jeżeli chcesz świeżej wody, to musisz upuszczać siebie, to musi wyjść z siebie, tak? Więc cokolwiek dostajesz, musisz to powiedzieć. Tak? Jeżeli zaczniesz mówić w ten sposób przyjazny, to nikomu krzywdy nie zrobisz, ale też pozwolisz, że Bóg ci będzie mówił. Po drugie, człowiek, który mówi, tak z żoną jesteśmy już ileś tam 38 lat po ślubie, to teraz ja na nią spojrzę, ona na mnie i my wiemy, co my sobie chcemy powiedzieć, tak? Nie musimy krzyczeć z pokoju do pokoju albo coś. Dlaczego? Bo nauczyliśmy się pewnej wrażliwości. Ponieważ poznaliśmy siebie głębiej. Jesteśmy ze sobą. Więc jeżeli przekazujesz słowo, to nagle poznajesz Boga głębiej z tej strony, lepiej z tej strony, kiedy Boga, który mówi, i nagle zaczynasz wyraźniej słyszeć. Nagle zaczynasz wyraźniej rozumieć. Lepiej rozumieć. I nagle to w tobie zaczyna żyć. I chociaż kroki pierwsze są chwiejne i niestabilne, to jednak coraz są pewniejsze i nagle Bóg cię może użyć w bardzo poważnej sprawie. Bardzo poważnej sprawie, tak? Zauważcie, że u każdego może być inaczej, ponieważ każdy z nas ma gdzieś inny próg wrażliwości i inne fobie, które go zatrzymują, gdzieś inne urazy, które go zatrzymują. Więc Bóg użyje cię do przekazywania słowa, jeżeli chcesz przekazywać coś, jeżeli chcesz służyć w ten sposób Kościołowi, to użyję cię w sposób specyficzny dla ciebie. Moja żona zaczęła w języku rosyjskim, tak? Ja zacząłem tak, że nie mogłem tego zatrzymać. I to trwało z pół roku. I później, kiedy już wiedziałem, jak Bóg mówi, nagle zaczęło się dziać inaczej. I dzisiaj, jak przyjeżdżają ludzie prorokujący ze wschodu, to mówią, nie uznajemy twoich proroków. Pytałem się kiedyś, dlaczego? Powiedzieli, bo ty mówisz tak, jakbyś sobie rozmawiał. Tak. A u nas to trzeba oczy przewrócić, modulować głosem, tak, ręce podnieść, muszą być manifestacje tego, że to jest nadprzyrodzone. Myślę, no ale to wam pomaga, ale to nie jest potrzebne, tak? Bo jeżeli to tak wam pomaga, no to ja nie mam nic przeciwko temu, ale to nie znaczy, że wasze proroctwo jest wartościowsze. To po prostu jest inna forma prorokowania, tak? Ja nie muszę oczami przewracać, bo to może kundalini ktoś powiedzieć, tak? Więc niekoniecznie tak być musi. Inaczej. Maria Dąbrowska jeszcze ma inaczej, tak? Ona na przykład prorokuje, ja tak rzadko mam, tak? Ona, kiedy siedzimy przy stole, rozmawiamy i ona mówi, a nagle wiesz, mam do ciebie słowo. Ja tak nie mam, bo ja wtedy jak rozmawiam, to rozmawiam, tak? A ona jak rozmawia, to się modli. Ja nie wiem, jak to możliwe, ale kobiety ponoć tak mają. Więc modli się i dostaje słowo. I ja słucham, mówię, no, ale rewelacja, tak? Ale ja tak nie mam. Ona tak ma. I być może ktoś jeszcze inaczej będzie miał, ponieważ Bóg tak to robi. Kwestia tylko, czy chcesz. Wielu ludzi boi się prorokowania, ponieważ, no, jak Biblia mówi, to tylko proroków kamionowano. Nie wiem, czy pamiętacie, tak? To raczej rzadko. Cudzołożników jeszcze, ale na pewno proroków też. A później budowano im pomniki, bo akurat okazuje się, że proroctwa się wypełniły. Ale najpierw ich ukamionowano. I ja myślę, że prorocze zawsze było gdzieś tam cenzurowanym, dlatego, że ono zawsze jest trudne, tak? Bo jeżeli byłoby oczywiste, to nie musiałoby być prorokowanie, tak? To byśmy do tego doszli. Ale jeżeli Bóg wkłada coś nowego, jeżeli objawia nową dziedzinę, to wchodzisz w taką trudną dziedzinę i wtedy Bóg chce, żebyś to przełamał, żeby to przełamać, żeby to powiedzieć, tak? Wiecie, jakie zacząłem tylko prorokować? Może inaczej, na tej konferencji z Randy Clarkiem spotkałem człowieka, pastora. I on do mnie podszedł, mówi: Ryszard, ty mnie pewnie nie pamiętasz, ale ileś tam lat temu byłeś u nas tam w głębi Polski i ja wtedy byłem takim dopiero nawróconym niedługo i miałem dziewczynę. Taki byłem zakochany, że całe wielmo było na moich oczach. I ona też była nawrócona. I ty do niej podszedłeś i powiedziałeś, usługiwałeś u nas, podszedłeś do niej i powiedziałeś: ty jesteś emocjonalna i jeżeli nie uregulujesz swojego stosunku do Boga, czyli tylko będziesz na emocjach jechać i nie będziesz czytać Biblii, nie będziesz rozwijać się także w poznaniu słowa i Kościoła, to odejdziesz, ponieważ nie masz podstaw. Nie masz podstaw, tak? Na razie uwierzyłaś na emocjach, bo była fajna atmosfera, ale jeżeli tego nie utrzymasz, to odejdziesz. I to szybko dosyć. I wtedy cały Kościół się wzburzył. I wszyscy byli przeciwko. I on mówi: i ja byłem wkurzony, bo to moja dziewczyna. Tak? Byłem tak niezakochany, że szok. No ale mówi, do roku czasu odeszła. Odeszła i już nigdy nie wróciła, dlatego że nie chciała czytać słowa, dlatego że polegała tylko na emocjach, dlatego że nie chciała się podporządkować pewnemu porządkowi w kościele, cokolwiek działo się tak, wiecie, z ułożenia, bo zaplanowano na przykład konferencję, to mówiła, że to z ciała. Bo to trzeba się modlić i to trzeba, żeby było objawienie, nie wiadomo co. Taka nadduchowa odeszła. I poszła wyszła za kryminalistę i dzisiaj ma ciężkie życie, tak? Chciała zbawić człowieka, który wyszedł z więzienia, ma ciężkie życie. I mówi do mnie: widzisz, dzisiaj mam inną żonę. Dzisiaj jestem pastorem. I wiem, że proroctwo się wypełniło. Wtedy chcieliśmy cię ukrzyżować. A dzisiaj mówię: dziękuję Bogu, że mnie oszczędził, bo modliłem się. To słowo, chociaż się mu sprzeciwiałem, to słowo pracowało we mnie, ja się o nią modliłem, ja z nią rozmawiałem i zobaczyłem, że ona idzie w innym kierunku. Odeszła. Rozumiecie? Nie wszystko od razu się wypełnia. I nie wszystko jest wygodne. I czasami jest coś szokujące. Ja pamiętam jedno z pierwszych proroctw na Zamkowej. Pokazałem człowieka, powiedziałem: to jest oszust. I wielu w kościele Betlejem się wzburzyło i doszły do mnie rykoszetem takie kąśliwe uwagi. Tak? Ale dzisiaj ten człowiek służy. I jak rozmawiałem z nim w zeszłym tygodniu, bo byłem w zeszłym tygodniu na Nowogrodzkiej, to powiedział mi: dzięki temu słowu się nawróciłem. Bo byłem oszustem. Wszystkich ściemniałem. Udawałem, że jest okej, okay, a nie było okej, okay, tak? Ale ktoś mu musiał to powiedzieć, ktoś musiał nadstawić głowy, tak? Żeby ten człowiek się nawrócił. Dzisiaj służy, a nie wiadomo, gdzie by był, gdyby nie usłyszał otwartych słów, tak? Więc, drodzy, pierwsza rzecz to pragnienie słyszenia Boga. Nie tylko dla siebie, nie żeby skreślić numery totolotka, tylko żeby wiedzieć, jaka jest Boża wola. Po drugie, musisz kochać Kościół, bo słowo prorocze jest dla Kościoła. Bóg zawsze mówił do swojego ludu. Bóg nie mówił tylko, nawet jeżeli mówił do indywidualnej osoby, to na celu miał mówić do społeczności, żeby społeczność wzrastała. Więc nawet jeżeli w społeczności, a zbywa, robią ci jakąś, czy czujesz się niewygodnie, bo nie myślę, że robią krzywdę. Czasami człowiek czuje, że mu robią krzywdę, ale niekoniecznie mu robią krzywdę. Więc jeżeli nawet masz jakieś ale do swojej społeczności, to kochaj swoją społeczność. Bo Bóg chce, żeby ludzie zaangażowani w społeczność rozwijali ją, a nie stali z boku i nie oczekiwali, że ich będą hołubić teraz, tak? Więc jeżeli kochasz swoją społeczność, jeżeli kochasz Kościół ogólnie, to Bóg będzie ci dawał, bo wtedy nie będziesz mógł psuć. Czy nie będziesz mogła psuć. On będzie cię chronił. Ktoś, który kocha, uważa, żeby komuś na odcisk nie nadepnąć, tak? Następna rzecz, potrzebujesz ślubować Bogu, że będziesz mu wierny i że będziesz odważnym człowiekiem, tak? Oczywiście to wymaga czasu, żebyśmy się tego nauczyli, ale trzeba. Tchórze nie będą prorokować, tak? Następnie musisz zrozumieć, że każdy człowiek popełnia błędy, więc i tobie ten błąd może się zdarzyć. Więc nawet kiedy czujesz się bardzo pewnie, używaj delikatnych sformułowań, tak? Może nie takich byle jakich, czy rozmytych sformułowań, ale używaj takiego języka przyjaznego, tak? Żeby nie ranić ludzi. Następnie, kiedy zobaczysz jakieś sygnały, które mówią, że coś Bóg zaczyna mówić do ciebie, to raczej się zastanów, przestań się na chwilę mówić do Boga, zacznij oczekiwać, zacznij Bogu zadawać pytania. Jeremiasz prorokował, wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie. Ja myślę, że Bóg nie kłamie, tak? Jeżeli więc zaczniesz wołać, pytać, zastanawiać się, to Bóg przychodzi z odpowiedzią, bo Bóg szanuje tych, którzy pytają. Następna rzecz. Każdy człowiek, który chce prorokować albo słyszeć Boga, musi znać Biblię. Tragedią jest, ja myślałem, że jak się nawróciłem, że jak przyszedłem do kościoła pentakostalnego, to wszyscy znają Biblię. I czasami jak prorokuję do ludzi, prorokuję jakimś obrazem biblijnym, pytam się, a znasz taką historię? Nie znam. A wiesz, kto to był? Nie wiem. No to Stary Testament. Przechodzę do Nowego Testamentu i pytam się, i ludzie też nie wiedzą. Pytam się, a czytasz Biblię? Chodzę na nabożeństwa, ale czy czytasz Biblię? A czasami tu, czasami tam, po wersecie, po dwóch, tak? A ludzie mi przysyłają SMS-y z wersetami, tak? To znaczy, nie czytasz Biblii. To znaczy, nie znasz Biblii. Jeżeli nie znasz Biblii, nie możesz znać Ducha Bożego i nie możesz znać Boga w pełni, tylko wydaje ci się, że Go znasz, ponieważ nie znasz Boga objawionego w Biblii. I wielu ludzi dobrze zaczynało, ale źle skończyło. Dlaczego? Bo nie znali Boga. I później weszli w złe rzeczy, bo emocje są zwodnicze. Nie wiem, czy zauważyliście, że emocje są zwodnicze. Są. I potrzebuje, one czasami wydaje ci się, że jest okej, okay, a nie jest okej. Okay. Potrzebujesz być w Biblii zanurzonym, żeby znając Boże Słowo, pewne rzeczy dopasować albo osądzić na podstawie Biblii. Czy one są z Boga, czy nie są z Boga. Czy to jest Duch Boży, czy to nie jest Duch Boży. Ponieważ znam człowieka, czy znałem człowieka, który w pewnym momencie zaczął słyszeć dwa głosy i nie wiedział, który jest Boga. Słyszał Boga i słyszał nie Boga, tak? Tylko nie wiedział, który to jest Bóg. I czasami mówił dobrze, a czasami mówił niedobrze. I ktoś mi powiedział, to niemożliwe, bo w Biblii jest napisane, że z jednego źródła nie wychodzi nie wychodzą dwa rodzaje wody. Pewnie, że nie wychodzą, ale u niego wychodziły. I ten człowiek został skorygowany przez starszych. Prorokował wiele lat poprawnie, ale nie znał Biblii. On w ogóle nie inwestował w Biblię. I nagle zaczął mówić głupoty. I ludzie mówią, ale skąd ty to masz? No bo słyszę dwa głosy. Nie wiem, który jest właściwy. Był tylko na emocjach. Nie znał Biblii. Czyli musimy być ugruntowani w Biblii. Więc, drodzy, jak zacząć? Moja żona mi wiele rzeczy nauczyła. Nie wiem, czy była zawsze świadoma, że mnie uczy. Po prostu mówiła mi pewne rzeczy, ale nauczyła mnie czegoś takiego, co mi pozwoliło wejść w prorocze. Powiedziała, kiedy czytasz Biblię, to Bóg mówi do ciebie, tylko ty musisz to słyszeć. Więc kiedy czytasz Biblię, rozmawiaj z Bogiem. Powiedziałem, no to jak? No więc na przykład jak czytasz, że wszyscy zgrzeszyli, a ty już jesteś nawrócony, no ale wszyscy zgrzeszyli, no to powiedz Boże, no jestem nawrócony, nie powinienem grzeszyć, ale jak wszyscy zgrzeszyli, to ja też. I daj mi łaskę, żebym grzeszył jak najmniej i rozmawiaj z Bogiem, tak? Wylewaj swoje serce przed Bogiem. Albo kiedy mówisz do Boga Ojcze nasz, tak? Kiedy czytasz Biblię i tam jest naucz nas modlić się i no to módlcie się w ten sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, to powiedz Ojcze, Ty jesteś prawdziwym ojcem, Ty znasz moje serce, Ty nie jesteś takim ojcem ziemskim, który mnie nie rozumie albo który ma złe intencje. Ty jesteś dobrym ojcem i Ty znasz moje bóle, tak? I zacznij mówić o tym, o swoim sercu, o relacji ojciec-syn. Więc zacząłem się, pierwszy raz wtedy, pamiętam po tej rozmowie, poszedłem, byliśmy wtedy jeszcze narzeczeństwem, poszedłem do akademika i modlitwę pańską, którą normalnie czytałem, nie wiem, 15 sekund, czytałem 3 godziny, zryczałem jak Bóg i po prostu byłem w szoku, że jeszcze nie skończyłem. Tak? I po pewnym czasie zobaczyłem, że Słowo Boże żyje. I to Słowo, to jest tak, jak zacząłem czytać Biblię i zacząłem rozmawiać z Bogiem, to znajdowałem w Nim odpowiedzi. Widzicie? I mówiłem, to jest niesamowite, bo mam zwyczaj czytać Biblię chronologicznie, jak czytam do dzisiaj, od początku do końca, nie robię wyjątku, chyba że się do kazania przygotowuję, to sobie poskaczę po Biblii, ale normalnie czytam Biblię kartka po kartce, od początku do końca i od początku do końca, tak? Cały czas. Więc nie wybieram sobie na dany dzień czytania, ono jest zaplanowane. I otwieram tam, gdzie jest zaplanowane i po prostu mam odpowiedzi. Wiecie, gdzie jest modlitwa Jabesa? Nie mówię o Biblii, w miejscu w Biblii, w sensie księgi, tylko o miejscu, w sensie sytuacji. To pamiętaj, gdzie jest modlitwa Jabesa. Ja nie mówię, co, jaka jest, tylko gdzie jest. W rodowodach. Zobaczcie. W rodowodach. Jest opisany rodowód i było o Jabesie, a Jabes i... Jest tam modlitwa Jabesa. Jak czytacie rodowody? A ten zrodził tego, oczami przelecimy, tak? No bo i tak nie zapamiętam tych wszystkich nazwisk jeszcze żydowskich, tak? Więc przelatujemy i czytamy to, co nas buduje. Ale ja pamiętam, zacząłem czytać rodowody i już powiedziałem, Boże, ja Ci ślubowałem, że będę czytać wszystko, ale już sobie odpuszczam opisy świątyni, tak? Tyle łokci, takie i tak. Po prostu ja tego, mój umysł tego nie pojmuje. Moja żona to pojmuje. Ja tego nie pojmuję. Ja po prostu mam inny umysł, tak? Ja muszę to widzieć. Nie wyobrażę sobie, jak to było zbudowane. Więc rodowody też sobie, Panie Boże, odpuszczam. Ale tak leciałem wzrokiem i nagle modlitwa Jabesa. I to była odpowiedź na mój problem w danym momencie. Rozumiecie? I powiedziałem, to jest niesamowite. I płakałem nad tą modlitwą i zatrzymałem się na to. Powiedziałem, Boże, w takim miejscu ją znaleźć. Ja jej nie powinienem zobaczyć w ogóle. Ale ona mi wyskoczyła z tekstu. Rozumiecie? Bo Bóg w ten sposób mówi. Katolicy robią to w ten sposób, w odnowach w Duchu Świętym, że modlą się, jeżeli mają problem, modlą się nad Biblią i otwierają, jeżeli mają problem, czasami używają, za bardzo używają, to już jest nadużycie, ale ogólnie, myśmy z żoną czasami modlili się w ten sposób, kiedy na przykład przychodziło do nas słowo prorocze trudne, trudne do uwierzenia. Logika nam się nie zgadzała. I mówiliśmy, Boże, no nawet gdyby przyszedł sen, no to teraz jesteśmy już pod wrażeniem, tak? Wiecie, jak sny powstają. Jak masz silne przeżycie albo silne pragnienie, to ci może się to przyśnić. Po prostu twój umysł działa, bo śnisz w płytkiej fazie snu, kiedy myślisz też. Więc masz wpływ na sen niejako. Nie zawsze, ale możesz mieć wpływ. Więc nawet sen jest wtedy niewiarygodny. Objawienie. Wizja też nie jest wiarygodna, bo też możesz mieć na to wpływ przez emocje. I powiedziałem, Boże, no to odpowiedz nam przez Biblię. I nasza córka się z tym nie do końca zgadzała, ale myśmy czasami modlili się nad tekstem, otwierałem Biblię i znajdowałem potwierdzenie. Po prostu Bóg nam zawsze dawał odpowiedź, tak? Mało tego, kiedy zacząłem dyskutować na temat Słowa Bożego, a ja tylko raz Biblię wtedy przeczytałem, jak się nawróciłem i ochrzciłem, no to jak przeczytacie 1200 ileś tam stron raz, to myślicie, że Nie, może macie lepszy umysł, ale ja nie wiedziałem, gdzie jest to napisane. Wybaczcie. Nawet czasami nie wiedziałem, czy to w Starym, czy w Nowym Testamencie jest napisane. Tak? Mało tego, czasami myślałem, że jakieś powiedzonko to jest napisane w Biblii. Na przykład mój tato miał takie powiedzenie, jak ktoś ciebie kamieniem, to ty je mu chlebem. I ja, jak głosiłem pierwsze kazanie, już czytałem Biblię kilka razy, to powiedziałem to, że tak jest napisane w Biblii. Moja żona po nabożeństwie powiedziała do mnie, kochanie, nie jest napisane tak w Biblii. Powiedziałem, ty, stary zielonoświątkowiec, nie znasz Biblii? Ona mówi, no to mi znajdź. Szukałem cały dzień i nie znalazłem. Okazuje się, że to powiedzonko mojego taty. I ja myślałem, że ono jest w Biblii, tak? A to wcale tak nie było. Czyli mamy pewne braki, ale kiedy dyskutowałem z ludźmi i nie wiedziałem gdzie, z księżmi dyskutowałem. Szedłem do księdza i dyskutowałem, tak? Bo mnie pytał, byłeś ministrantem, dlaczego teraz nie jesteś? I jak był jakiś temat, otwierałem Biblię i tam był ten werset. Po prostu. Ja go nie szukałem. On tam był. Otwierałem, on coś innego mówił, ja otwierałem i był tam werset. Po prostu werset był w moim... Ja pamiętałem, że gdzieś tam jest jakiś taki werset, nie wiedziałem, jak dokładnie brzmi, ale otwierałem i on tam był. I mówiłem, Boże, jak to jest? Ale tak było dlatego, że on jest łaskawy. I wtedy nauczyłem się, że Bóg może w ten sposób mówić. I to był sposób, jaki Bóg do mnie mówił. Przez Biblię. Ale później, kiedy zacząłem głosić kazania, ślubowałem Bogu, że będę głosił tylko to, co On mi powie, tak? No ale jak słyszę, no to trudno będzie tak otwierać Biblię. Czasami próbowałem, ale to nie działało, nie w ten sposób, więc chodziłem i modliłem się. I kiedy już miałem głosić kazanie, kiedy już czasami było parę godzin do wygłoszenia kazania, jeszcze nie miałem tematu w ogóle, tekstu nie miałem, nic nie miałem, bo wizji nie miałem, to, o czym mam głosić. I mówiłem, Boże, nie będę głosił kazania, dopóki mi nie da słowa. Po prostu. Jak coś, to wyjdę tylko i powiem, że nie dostałem słowa i albo pastorowi wcześniej powiem, że nie dostałem i tyle. Że sobie radzi. I zawsze dostawałem słowo. I nagle przychodziło do mnie do myśli werset i lubiałem to. I wszystko, co jest potrzebne, cały konspekt kazania w jednym momencie. Po prostu ja to w głowie widziałem. To był werset i cały konspekt. I teraz siadałem, tylko spisywałem punkty, które miałem w głowie i chwilę popracowałem nad tym, tak? No musiałem znać słowo. Czytałem dużo Biblii, czy Biblię, więc dopracowywałem, szedłem i głosiłem kazanie. I zobaczyłem, że kiedy masz nóż na gardle, to zaczynasz Boga słuchać, tak? Zaczynasz Boga słuchać, nawet w trudnych okolicznościach. Pamiętacie naszą historię, kiedy nasz syn zachorował, był sparaliżowany i usłyszeliśmy od Boga, nie możecie iść do lekarza. No to nie jest logiczne, tak? Bo po pierwsze, to jest dziecko, które było całkowicie sparaliżowane. Schód nam, że był tak z Oświęcimia, kości i skóra. Poza tym warunki prawne są takie, że gdyby przyszła policja, a moi rodzice zgłosili to jako nadużycie, czyli to było jawne, proszę, nie na policję, do lekarza, no ale lekarz z urzędu powinien zgłosić to na policję. Więc wiedzieliśmy, że w każdym momencie może przyjść policja z lekarzem, czy lekarz z policją i mogą nam zabrać dziecko i odebrać prawa rodzicielskie i nas wsadzić do więzienia. Więc mieliśmy świadomość tego, mieliśmy świadomość prawną, nie tylko jakąś taką moralną, ale prawną. Ale mieliśmy słowo. I to było słowo tak mocne i mieliśmy taką świadomość w sercu, że nie możemy odpuścić. Więc nie, przez 3 miesiące to trwało, ponad 3 miesiące. Myśmy nie poszli do lekarza. Lekarz przysyłał nam 4 razy pielęgniarkę do domu. I tylko czekaliśmy, kiedy przyjdzie z policją. I nie przyszedł. I nasz syn został uzdrowiony. Tak? I nasz syn został uzdrowiony. Coś nie tak mówi. Proszę? No, ty nie czekałaś. Ja tak nie czekałem, ale się bałem. Więc, rozumiecie? Nie zawsze to jest takie lekkie. Czasami słowo przychodzi w taki sposób, nawet jak się go nie spodziewasz, w taki mocny sposób, że wiesz, że to Bóg i koniec, tak? I to jest taka nadnaturalna wiara, że nie masz żadnej wątpliwości. Po co to wszystko? Żeby poznać lepiej Boga. Bo kiedy Kościół się rozwija, to stawiają, przychodzą wyzwania, przychodzą takie potrzeby, którym trzeba sprostać i wtedy Bóg potrzebuje ludzi, którzy staną w miejscu wyłomu. Tak? Żeby do tego miejsca dojrzeć, kiedy już jest taka potrzeba, należy słuchać Boga. Nie wszyscy będą prorokami, ale każdy Boga może usłyszeć. Więc po pierwsze, to co mówiłem, kiedy modli się na obcych językach i masz jakieś wrażenie, odczucie, zacznij Boga pytać. Tak? Nie musisz cały czas modlić się. Zacznij Boga pytać. Boże, czy to jest ze mnie, czy to jest z Ciebie? A jeżeli tak, to co Ty chcesz mi powiedzieć? O co Duch Święty się wtedy wstawia, tak? Bo wiecie, że nie zawsze pięknie uwielbiamy Boga, ale list do Rzymian mówi, że jeżeli Ty nie wiesz, o co się modlić, to Duch Święty wstawia się o Ciebie, czy w ogóle o tą sprawę, w niewysłowionych westchnieniach, tak? Czyli, kiedy modlisz się na obcych językach, to być może Duch Święty modli się o Twoją sytuację i masz pewne wrażenie, zapytaj Boga, czy to jest na pewno od Ciebie. Co chcesz mi powiedzieć? Następnie, kiedy czytasz Biblię, módl się i rozmawiaj z Bogiem. Następnie, miej miłość do ludzi i miłość do Kościoła i z tego wyniknie słowo. Kiedy chcesz rozmawiać z ludźmi, módl się, Boże, daj mi kierunek. Daj mi werset, daj mi namaszczenie do tego, żeby przekazać to, co trzeba, żeby nie było tak, że zawsze w ten sposób rozmawiałem, tak? Czy zawsze w ten sposób argumentowałem Świadkom Jehowy czy komuś. Daj mi kierunek. I wtedy przychodzi do ciebie kierunek i to jest prorocze, tak?